Hello, mój drogi!
Dawnośmy się nie słyszeli. Dawnośmy się nie słyszeli. Jeszcze raz. Hello!
Hello!
Pamiętasz, mieliśmy kiedyś rozmowę na temat wejść i teraz ja spieprzyłem, przyznam.
Dobrze.
Jak się mam?
Tak, jak się masz?
Cudownie. Cudownie. Chociaż wstałem się od drugiej 59 i tak od drugiej 35 przysypiałem do drugiej 59, mówię poważnie, i zastanawiałem się, co jest nie tak, co się stało. Czemu?
Nie, bo ja widziałem, że ty chcesz zabrać robotę panu Kretowi z TVN-u. Bo bardzo wnikliwie śledzisz losy huraganów po tamtej stronie globu.
Przestałem, ponieważ huragan zmalał do pierwszej kategorii. Tyle widziałem. Dzisiaj nie widziałem żadnych dramatycznych doniesień, nawet przestrzegałem moją mamę: mamo, nie daj się zwieść telewizji.
A jak wygląda huragan Jose?
Nie mam nowych informacji, ponieważ wczoraj z ogromną przyjemnością odcięłem się od wszystkich informacji, mając dzień wolny, więc nie wiem, co się dzieje. Mam nadzieję, że wszyscy są cali i zdrowi i szczęśliwi. Jak ty to oceniasz? Całą tą sprawę? Jak to robią media z huraganami? Jak to mediom zależy na tym, żeby huragany były przerażające i zabijały jak najwięcej osób?
Żeby jak najwięcej ludzi umarło.
To jest tak jak my z Marszem Niepodległości, który w tym roku też będziemy szumnie komentować. Proszę być przygotowanym. Chyba rok temu mieliśmy małą przerwę. Przypomnij
Chyba
mi.
Tak,
w tym roku nie odpuścimy. Znowu będziemy śledzić telewizje tropiące ewentualną potencjalną śmierć. Może nawet jakieś zakładziki zrobimy. Czy to zbyt brudne?
Tak.
Czy to zbyt brudne? Myślę, że to nie jest zbyt brudne.
Nie ma rzeczy brudnych.
Nie ma rzeczy brudnych. Mój drogi, jak u ciebie? Co u ciebie? Co przyniósł weekend?
Zaczął się rok szkolny. I to jest, wiesz, to jest szok.
Co to oznacza w Domu Państwa Znyków?
W Domu Państwa Znyków oznacza to, że trzeba rano wstawać. Trzeba ogarniać wszystkich i sterować ręcznie całym procesem wychodzenia z domu. Załóż buty, załóż kurtkę. Gdzie masz plecak? Dlaczego nie schowałeś śniadania? Gdzie masz legitymację szkolną?
Wiesz co?
Gdzie są rzeczy na basen?
Tak jest właśnie moje spostrzeżenie, obcując, wiesz, ja nie mam dzieci, ale tam przez jakieś 3-4 dni opiekowałem się moją sześnicą, która ma 7 lat, a propos tego, co mówisz. Odniosłem wrażenie, że te dzieci małe, tą pierwszą godzinę po obudzeniu się, to najmądrzejsze nie są. Nie są najmądrzejsze i często są takimi neptykami, lunatykami. Trzeba je faktycznie, jak tak mówisz, poprowadzić. Długo się budzą. Im starszy człowiek, tym się szybciej budzi. Czy nie jest tak? Wstajesz i po 15 minutach możesz już pewne rzeczy robić.
Wiesz co, powiem ci, że ja już jestem za górką. Jest mi coraz trudniej wstać.
A to nie jest tak, że potem się już śpi krócej? Przed wielkim snem?
Może, ale ja od 2-3 lat odczuwam wielką trudność z takim, wiesz, obudzeniem się rano i zrobieniem czegoś. Z dużym niepokojem myślę o zbliżającym się sezonie NBA.
Ojej, ja jestem tu kompletnie po drugiej stronie. Ja jak idę spać, to nie mogę się doczekać, jak wstanę. Jak wstaję, to jestem super szczęśliwy, że wiesz, że wstałem tak wcześnie, że tyle czasu, tyle spokoju, no ale wiesz, coś za coś. Bo jak za ścianą sąsiedzi wychowują takiego małego bachora, jak on się gdzieś obudzi, on już nie jest tak mały, jak on się gdzieś obudzi o 3-4 i zaczyna wrzeszczeć, to przyznam, że zaczynam głaskać mojego kota.
Mówić dobry kot.
Dobry kot, spokojny kotek tego typu. Tak.
Nie wrzeszcz. Mhm. Nie wiem, czy jest. Powrót do pewnego kieratu roku szkolnego jest zawsze trudny, a często jest jakiś najtrudniejszy moment w roku dla mnie. Początek września.
Jak miałeś w szkole, jak chodziłeś do szkoły, bo teraz mam Aleksandrę tutaj, uwielbianą. Aleksandrę, nie Olgę, Aleksandrę. To już trzeba, w komentarzach muszą dziewczyny same powtarzać.
Ale Aleksandra, Ola. Ale jaka fajna.
Głodna. Dobrze. Dlaczego? Dlaczego we wtorek? Dobrze, w każdym razie przejdźmy, dobrze, do meritum. Miałem jakieś meritum, ale to jest bez sensu, to już jest ucieczka, to będzie takie przegadane 3-4 minuty, nie chcemy tego tracić. Mój drogi Irma, huragan Irma, zastanawiałem się, obawiałem się, nie chciałem o tym głośno mówić. Kojarzysz hala American Airlines Arena, dobrze mówię? Hala w Miami? Nie wiem, tak. Czy ona się tak dokładnie nazywa. I pamiętasz, że ta hala stoi nad zatoką Biscayne Bay. Tak, że, no, że wychodzisz i wchodzisz do wody, od razu wpadasz i trzeba cię, wiesz, ratować, jak z hali wychodzisz. Tak. Ona jest na całą zatokę. Ja się obawiałem, czy ta hala nie ulegnie jakimś wielkim uszkodzeniom. Okazało się, że uszkodzenia dachu hali są tylko powierzchowne i boiska treningowego także. Z azbestu Pat Riley postawił zamek, zameczek. To dobrze.
Nie działa.
Dobrze, mój drogi, mamy trochę informacji dzisiaj z NBA.
O NFL nie rozmawiamy w palmie.
Bo powiedziałeś, że następnym razem chcesz rozmawiać po sezonie.
Tak.
Chyba, że
coś powiem.
Nie, wiesz co, ogólnie tylko powiem, że pierwsza niedziela była rozczarowująca, była defensywna bardzo, nie. Dużo ofensyw było, znaczy rozczarowująca może nie, ale była bardzo defensywna. Dużo ataków drużyn NFL wyglądało jak najgorsza drużyna zeszłego sezonu w ataku Los Angeles Rams, którzy z kolei wyglądali najlepiej w ataku z wszystkich. W skrócie. I nie mówmy nic więcej. Mój drogi, mamy newsy trzy, jeden większy, dwa mniejsze. Mam nadzieję, że coś jeszcze gdzieś tam wykopałeś, bo jak mówię, ten taki poniedziałek, to ja się update'owałem z półtora dnia dziś rano i nie wiem, na ile zdążyłem jeszcze to zrobić. News, który był już w niedzielę, czy nawet w sobotę, to taki news, że NBA będzie dyskutować, Komitet do spraw kompetycji będzie dyskutować potencjalne zmiany w loterii w tym tygodniu.
Które miałyby wejść, jak rozumiem, od 2019 roku.
Tak. I w zmianach chodzi o to, moja ulubiona historia loteria draftu, absolutnie, kocham beznadziejność sytuacji związanej z draftem. W każdym razie propozycja jest taka, żeby trzy najwyżej wybierające drużyny,
tak.
Inaczej, trzy najniższe zespoły w tabeli, 28, 29, 30, miały po 14% szans na to, żeby wygrać numer 1 draftu. Obecnie jest 25, od końca mówię, 30 zespół ma 25 szans, 29 20%, 19,9% i 28 ma 15,6%. Chodzi o to, żeby zrównać ten dół.
No tak, czyli krótko mówiąc walka o stankowanie.
Tak. I potem po tej trójce drużyn 14%, tak, 14%, 30, 29, 28, potem te szanse będą spadać do końca loterii draftu do 14 miejsca o procent 2. Czyli niewiele. Ma to zniechęcić zespoły do tego, żeby oferowały nam koszykówkę, której my już nie chcemy oglądać w marcu i kwietniu.
A niektórzy nawet w grudniu.
Albo już w grudniu. Czekaj, kogo ja w grudniu porzuciłem? New York Knicks?
Brooklyn.
Nie, Brooklyn. Brooklyn pamiętam, pisałem 8 lutego, napisałem ostatnią rzecz o Brooklynie we Flashu i pożegnałem Brooklyn, bo to już było za dużo. Ale Knicks wydaje mi się, że pożegnałem szybciej niż Brooklyn. Chyba Knicks. A ja mam dużo dobrych myśli, coraz więcej dobrych myśli, jeśli chodzi o Knicks, mój drogi. Nie mogę się doczekać, jak będziemy mogli o nich porozmawiać. W każdym razie, co sądzisz? Co sądzisz o wszystkim? Co sądzisz o życiu, o loterii draftu, o tym zrównywaniu szans na dole?
Słuchaj, jeżeli się sprawi to, że zespoły nie będą w cudzysłowie celowo przegrywać, bo nie będzie to miało aż tak wielkiego znaczenia, żeby być ostatnim, no, to chyba dobrze, no. że niektórzy są po prostu tak słabi, że nadal będą przegrywali. I ta zmiana w gruncie rzeczy niczego nie zmieni.
Z drugiej strony pójdzie słuszny argument, znaczy słuszny, to jest dyskusja, już tak już czuję twoją pozycję, więc tak od razu cię ustawiam, żebyś zmienił pozycję. Ale z drugiej strony, bo już są doniesienia takie, w tym samym tekście Adrian Wojnarowski pisał, będzie tak, że te zespoły z małych rynków, so-called, i ze średnich rynków będą przeciwko. Dlatego, że draft jest ich jedyną najczęściej szansą znalezienia kozackiego, topowego talentu, który potem odchodzi do drużyn, z którymi się prowadzi 3-1 i przegrywa 3-4. I potem ta osoba spędza całe lato gadając w internecie, na Twitterze z wszystkimi, tak jakby tylko pierścień był potrzebny do tego, żeby można było twitować z ludźmi. Przepraszam, ale wiesz, o co mi chodzi. O to mi chodzi, że zespoły z Indian, z Utah, z Memphisu... Tak, z Memphisu. Dla nich jest to jedyna szansa, tam free agent nie przyjdzie grać. Oczywiście pojawiają się teksty, o, jakby organizacja była prowadzona jak San Antonio, dobrze, no, San Antonio, brawo, no, San Antonio.
Off-season San Antonio, bo...
Więc ten argument pójdzie przeciwko, tak, i zespoły, które są w tych małych rynkach, mogą być przeciwne tym zmianom, bo dla nich jest to, jak wspomniałem, szansa, tankowanie jako szansa. Ja nie jestem fanem tankowania i nie jestem zupełnie fanem loterii draftu.
Nie, ja lubię tą specyfikę tego losowania, tego, wiesz, tych emocji, które są, tego zastanawiania się przez 3 miesiące, 4 miesiące, kto będzie z jedynką, kto będzie... Już w ikłach zaczęliście rozmawiać, kto gdzie będzie.
Ja źle powiedziałem, nie lubię draftu, nie loterii draftu. Loteria draftu jest zabawna, draftu nie lubię, draft mógłby być inaczej rozwiązywany.
Dobrze, jaki masz inny pomysł?
No masz mój pomysł na... draft, po prostu nie ma draftu.
Nie ma
oferujesz zawodnikom kontrakty. Masz salary cap na to, żeby to zrobić. I oczywiście możesz krzyczeć, o, to wtedy jeszcze bardziej zwiększa się przewaga większych rynków. No tak, ale musisz mieć salary cap. Ja nie uważam tego za najlepszą ideę na świecie, ale moim zdaniem jest
dobrze, to ale najlepszy pomysł. Dobrze. Maciek, ale to inaczej zaznaczę. W takim razie pieniądze są uwolnione? W sensie możesz... Pierwszemu gościowi, który nie grał nigdy w NBA, $20 milionów na starcie na 4 lata?
Tak. Tak, bo zwrócisz uwagę na to, ilu debiutantów jest niedopłaconych cholernie. Ich kontrakty są mniejsze niż mid-level teraz. Ile zarabia Giannis Antetokounmpo? To nawet mid-level nie jest. Ile zarabia Porzingis? Więc możesz ten argument wystosować, że... Znaczy, tu chyba nie ma nawet argumentu, wiesz, $20 milionów dasz komu? No przypuśćmy... Kto? Z tego draftu. Przypuśćmy, bijesz się o Justina Pattona, żeby go mieć i dajesz mu $15 milionów i go przepłacasz obiektywnie, tak? To jest już twój problem.
No ale czy finał nie będzie taki, że na koniec dnia masz graczy z ogromnymi pieniędzmi, którzy okazali się bastami?
Mój drogi, no ale nie mówimy chyba o puszczonych samopas dzieciach, które wstają rano i biją głową w ścianę po 5 minutach, bo nie mogą wycelować, żeby zrobić siusiu.
No ja rozumiem, no tylko czy na przykład chciałbyś takiego Johnny'ego Flynna mieć na 4 lata za $15 milionów?
Na pewno nie, bo jeśli się wrócisz do tego, co pisałem przed tamtym draftem, to uważałem, że Johnny Flynn będzie bustem. To Sebastian się jarał, więc ja bym nie miał Johnny'ego Flynna.
No nie, ale ja mówię tak obiektywnie. Czy chciałbyś w takiej sytuacji, że dobrzy gracze nie dostają pieniędzy, ale dostał za dużo?
Doprecyzuj.
No wiesz, no jest jakby skończona liczba pieniędzy, czy ilość pieniędzy w systemie. No jak dasz słabym graczom duże pieniądze i umoczysz się na wiele lat, no to innym nie będziesz w stanie zaproponować pieniędzy dalej, tak?
Dlatego wiesz, te zmiany, które ja proponuję, to jest dobry argument, który dajesz, to byłyby zmiany, na które by nie zgodził się związek graczy, który pamiętasz, znaczy to byłby argument tak. Dla związku graczy, który pamiętasz, nie składa się z debiutantów. Związek graczy, żadnego debiutanta nie ma tam.
No właśnie.
Więc to byłby argument przeciwko. Jeszcze jest masa argumentów przeciwko. Tylko wiesz, patrzę na to, co NBA robi, co próbuje robić i jeśli nie ma rozwiązania, to nie ma problemu. Tutaj jest problem i wszystkie rozwiązania to jest takie chodzenie naokoło. I Tu nie chodzi o draft, chodzi o tankowanie. I wszystko to jest chodzenie naokoło. Rozszerzanie terminarza to jest wszystko chodzenie naokoło. To jest chodzenie naokoło tego faktu, że sezon powinien być krótszy. Jakby sezon był krótszy, to mniej by było tych chujowych meczów. NBA chce tego uniknąć, ponieważ chce w marcu, w kwietniu sprzedawać produkt. W gruncie rzeczy chodzi im nie o to, czy te zespoły będą dobre, czy nie, czy będą tankować, czy nie, tylko o to, żeby ludzie przychodzili na te mecze i oni mogli zarabiać.
A tu, na tym to polega.
Tak, a tu opinie będą różne, bo z kolei wyjdą te małe rynki i powiedzą, słuchajcie, no ale tak to my już teraz w ogóle nie będziemy mieli szans, żeby zgarnąć jakiegoś pierwszego, drugiego, trzeciego gracza w drafcie, bo tankowanie nie będzie się nam zupełnie opłacać. Może się nam nie opłacać. Są mniejsze szanse na to, że będzie nam się opłacać.
No ja wiem, że mówię, że są drużyny, które są obiektywnie beznadziejne i tak będą grały słabo. No. Jakby zmiana systemu nie spowoduje, że oni zaczną grać lepiej, albo zaczną się starać i będą wygrywać. No.
Tak, to fakt.
Czy to zwiększy poziom sportowy? No chyba nie.
Chodzi o to, żeby, wiesz, oczywiście Brooklyn będzie słaby, nawet z Tylerem Zellerem, ale będzie się starał. O nim ich wiemy, że będą się starać. Natomiast są już zespoły teraz przed rozpoczęciem tego sezonu podejrzane o tankowanie. Jak się mnie ludzie pytają, kogo w drafcie wybierać, to też dużo o tym rozmawiamy. Kto, znaczy w drafcie, w dynastiach fantazy, dużo rozmawiamy o tym, gdzie tam kogo wybrać, bo ten ktoś będzie na pewno grał. I na przykład zespołem, który będzie tankował, jest Atlanta. I cała historia z Mike'em Budenholzerem i to, czy on utrzyma tą pracę, jest też ciekawa. Bo Atlanta może wygrywać za dużo, bo Mike Budenholzer jest za dobrym trenerem. To jest taki kasus Brada Stevensa z Bostonem. Ogólnie, kurczę, ktoś mógłby kiedyś napisać o tym duży artykuł, może ja. I druga rzecz to jest, drugi zespół to jest Orlando Magic, który jest podejrzany o tankowanie, o rozpoczęcie tankowania gdzieś już w okolicach grudnia. Zmienił się management i są starzy ludzie do oddania na całkiem niezłych kontraktach. Trzeba zacząć przebudowę i najlepiej jeszcze jeden wysoki pik złapać, wyższy niż ten, który mieli. I Orlando może być zespołem, który będzie wcześniej tankował. Ale to są chyba, mam wrażenie, teraz dwa zespoły. Jest jeszcze Chicago, ale no nie wiem, cały czas. Jak oni zwolnią Dwayna Wade'a, to może Chicago będzie można wpisać tutaj. Ale Chicago może być na tej zasadzie jak Brooklyn Nets. Oni mogą nie tankować, a mogą być po prostu słabi.
Tak. Brooklyn nie będzie taki słaby.
A myślę, że nawet Orlando też nie myśli jeszcze do końca o tankowaniu. I nie jest to tak jasne, jak w Atlancie jest, gdzie przyszedł Travis Schlenk, asystent GM-a w Golden State Warriors i zrobił jedno lato. Zrobił, wiesz, a z drugiej strony masz taki zespół jak Indiana Pacers, która zrobiła wszystko, żeby nie tankować w tym off-seasonie. To jest takie... Sacramento będzie słabe, oni nie chcą tankować, ale będą słabi. Nawet też takie historie.
Phoenix pewnie będzie słabe, no.
Phoenix może być słabe. Phoenix nie chciało się wzmacniać na rynku wolnych agentów i zostało z pieniędzmi. I dosyć otwarcie Ryan McDonough mówił o tym bodajże w lipcu czy w sierpniu, w lipcu na konferencji prasowej, że ten zespół jest młody i on musi swoim naturalnym torem iść, nie będą przyspieszać. I potem Brandon Knight sobie zerwał ACL, jak dobrze, a może źle.
Dla niego źle, dla zespołu lepiej.
No właśnie nie wiem, czy tak, dla zespołu lepiej, jeśli chodzi o zwycięstwa. Co się stało z tym człowiekiem?
Nigdy nie był dobry.
Jesteśmy ciekawi waszych opinii na temat draftu, ponieważ ta sprawa nie ma jeszcze rozwiązania. Ja zdaję sobie sprawę, że moje rozwiązanie jest utopijne i one nigdy nie wejdzie. Dlatego jeśli ktoś ma rozwiązania lub pomysły na to, żeby naprawić draft, to...
A pamiętasz to kółko ciążowe, o którym myślano?
Ja się śmieję z tego kółka. Z Magda Masny, tak? Raz zakręci na 50 lat, tak? I potem przez 50 lat będziemy wiedzieć, co się stanie. Potem trzeba będzie panią Magdę, wiesz, z grobu, tak? Chociaż, a może nie, może za 50 lat jeszcze się wyrobi. Tak, był projekt kółka Mike'a Zarena z Bostonu, jeśli dobrze pamiętam, to był jego projekt. Ten projekt też był ryzykowny, bo znane były te wybory i zawodnicy, spryciarze mogliby się tam, wiesz, ustawiać do tych wyborów, te takie największe talenty. No.
Mogłoby tak być. No ale z drugiej strony, wiesz, no, ponieważ to byłoby, rozumiem, te prawa byłyby, mogłyby być przedmiotem tak zwanego obrotu, sytuacji byłyby przenaszalne, no to też by się to wszystko ciekawie, wiesz, układało.
Tak. Wiesz co?
Bo byś handlował czymś pewnym.
Mhm, to jest ta dyskusja. Że masz pewny, że wiesz już, że to jest ten wybór.
Wiesz, tak.
A nie wiem, czy to jest akurat dobre dla NBA. Znaczy, to jest ciekawa dyskusja, ale wiesz co, chyba nie na ten moment. Myślę, że wrócimy do tego. Dobrze. Tak, to jest, chociaż z drugiej strony mam nadzieję, że nie wrócimy do pomysłu koła.
A ten koło już zostało odkryte.
Ja się zacząłem z tego śmiać, przepraszam, Mike Zale. No.
Dobrze, a powiedz mi, a ten pomysł jest w jakiej fazie? Bo to jest, rozumiem, powiedziałeś, ten komitet współzawodnictwa, tak, on się z kogo składa i oni proponują i Rada Gawernorów się zgadza?
Tak, i potem przedkładają go Radzie Właścicieli. W tym komitecie competition są między innymi trenerzy. Wiem, że chyba jest kilku tam ludzi związanych z NBA, z managementów i kilku trenerów i Stephen Jackson. Dobrze, mój drogi, więc no, pod koniec września będzie głos, może być głos nad tym projektem. Będzie głosować Rada Właścicieli, czyli tam to już dotrze. Przyspieszmy dobrze, mój drogi. Z newsów, jeśli chodzi o podpisanie kontraktów, miałem taki dzisiaj temat odgórny i dwa nazwiska mi uciekły. Zbliżamy się do obozów przedsezonowych. W zasadzie to już rozpoczną się dni dla mediów, już będą chyba w przyszły piątek w niektórych klubach, a w innych w poniedziałek po weekendzie, więc jesteśmy już tuż. I mamy dwa newsy, jeśli chodzi o nazwiska. Pamiętasz temat Pelicans, niskich skrzydłowych, którego nie chcieliśmy ruszać. Pelicans finalizują kontrakt z Tonym Allenem.
Jednoroczny.
35-letni defensywny specjalista, wciąż jeden z najlepszych obrońców w NBA, Tony Allen, będzie znowu zrażonym rondo w jednej drużynie.
O!
I do tego Pelicans zgarniają jeszcze, pamiętasz, taką legendę, w Oklahoma go wybrała pod koniec pierwszej rundy, skrzydłowy Perry Jones trzeci.
Wielki gracz, niespełniony talent.
Wielki niespełniony talent, będzie miał niegwarantowany kontrakt, finalizują ten kontrakt, pojawi się na obozie.
Wow.
A Tony Allen może być starterem na trójce nawet. Pelicans wygląda, że będą grali, że będą sporo grali nisko. Tak to wygląda.
Mając Kazinsa z Davisem będą grali nisko.
Tak, na obwodzie będą grali nisko. Jak reprezentacja jakiego kraju?
Kenii.
Hiszpanii teraz chyba. Nie. Kenii. Jak reprezentacja Kenii.
Oglądasz Afro Cup?
Włączyłem na 5 sekund ostatnio między meczami 1/8 finału i zostałem tak zrugany przez Aleksandrę, że wyłącz to, wyłącz. I komentowała jakaś kobieta, co od razu mi się spodobało, ale 5 sekund widziałem tylko. Nie,
tak, bo nawet,
nie śledzę.
No, dosyć ładna nawet. No ja coś tak zacząłem patrzeć. No, wspaniały atletyzm czarnoskórych chłopców z Afryki. Plus kilku graczy z NBA paradoksalnie. Maurice Ndour się objawił w reprezentacji Senegalu. Nie wiem, brakowało mi na 6 graczu tej zajawki do Afro Cupu, Afro Basketu, żeby powiedzieć, kto gra, kto nie gra, kto się przyznał do korzeni, kto jest prawdziwym Afrykaninem, kto jest Afrykanerem. Ty jesteś?
Jestem. Rozumiem, że to była...
To patrzysz.
Nie patrzę, tylko tak zastanawiam się, co powiesz o Tonym Allenie w Pelicans. Powiedziałeś o Maurice'ie
Ndourze. Dobrze, łatają dziury, no, próbują nie przegrać tego sezonu, walka o Kazinsa trwa.
Ja bardzo lubię to podpisanie, to jest dobre podpisanie przez Pelicans. Allen to dobry charakter, będzie się starał.
Z drugiej strony rozpadło się Memphis, który z nami. To też jest bardzo ciekawa sytuacja. Co tam się będzie działo, bo jak rozumiem, są również rumory, że oni się chcą sprzedać, tak?
Tam jest sprawa... nie, to nie dokładnie jest tak, że chcą sprzedać. Tam David Pera, właściciel Robert Pera, ma takich dwóch ludzi, którzy są pod nim, Kaplan i te drugie nazwisko. I o nim, ale to jest absolutnie nieciekawe, dlaczego o tym teraz mówimy. Sprzedać to chce Michał Prochorow wszystko w Brooklyn Nets, wynieść się, skasować i wypieprzyć z Brooklynu. Chce zrobić interes, ubić. To jest Michał Prochorow. Dobrze, mój drogi, Tyler Zeller w Nets.
Tyler Zeller w Nets. Za ile?
Nie wiem, rok z hakiem, drugi rok jest niegwarantowany. Dobrze, jest tak ciężko, ale ja rozumiem, jest ciężko, bo te nazwiska nikogo nie podnicają. Dobrze, może bardziej...
No nie, ale dobrze, nie, ale dobrze,
nie, już nie, 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 nie,
nie. Nie, no dobre, nie, dobre nie. Podpisanie, bo mówili... No. Co nie, no. Co nie, nie. No, no, jeszcze, no. Ze trzy palmy temu mówiliśmy, że oni brakuje graczy na pozycji 4.
Brawo.
No, no i mają, graczy na pozycji 4, a rozumiem, że przymierzają się jeszcze do Salingera.
Tak, a do Salingera trzeba się, jak wiesz, przymierzać. Nie jest to no, tak, nawet pierwsza rzecz.
Czy wejdzie na halę? Czy bokiem wejdzie, czy wejdzie tak. Przodem? Czy będzie musiał się przecisnąć?
Tak. Po prostu się sprzedaje wtedy klub. Chce się sprzedać klub, jak takie problemy idą, zbliżają się. Dobrze, mój drogi. Jest lista graczy, którzy nie mają jeszcze kontraktu w NBA. Oni czekają teraz przed obozami, a nuż ktoś gdzieś tam coś im zaproponuje ciekawego. Myślę, że większość z nich mogłaby sobie wywalczyć niegwarantowane umowy. Jest na tej liście kilku All-Starów byłych. Jest na tej liście nawet numer jeden draftu w ostatnich 12 latach. Jest na tej liście kilku zawodników, którzy zdobywali kiedyś po 20 punktów w meczu. Są zawodnicy, którzy wygrywali nagrodę Most Improved Player. Są zawodnicy, którzy podawali do Carlosa Buzera. Jest wielu znanych graczy, jest m.in. nasz ulubiony Cowboy, jest zawodnik, który przychodził do klubu, który przegrał mistrzostwo pod prysznic i obserwował nagie ciała koszykarzy typu Kobe Bryant, jest też Thiago Splitter i oczywiście Steven Jackson, który chce wrócić do NBA od 68 lat. Dobrze, Andrew Bogut, wymienię nazwiska. Jak chcesz, to możesz coś powiedzieć.
Dobrze.
Andrew Bogut.
Boston Celtics.
Walcz, tam coś było. Matt Barnes?
Poszukiwanie Dereka Fischera.
Tak. Derek Fischer będzie tańczył z gwiazdami, to prawda? Dobrze widziałem? Tak.
Nie, tego nie.
Tak? Coś tak? Przepchnęło mi. Tak, chyba będzie w tańcu z gwiazdami, więc będzie do znalezienia. Matt Barnes będzie miał już szydercze tweety. Roy Hibbert jest bez kontraktu. Nikt go nie chce. Upadek człowieka. Tak.
Upadek, wielki upadek.
Tak.
San Antonio Spurs.
Shabazz Muhammad.
No nie, on się chyba dogada jednak z Minnesota.
Tak, był gdzieś tam zakręcony wokół Lakers, ale on chce kontraktu dłuższego niż rok. No jak tatuś kłamie, to potem syn cierpi. Monta Ellis, który siedzi na ganku w Mississippi.
Monta Ellis chyba jest gone. Nie widzę klubu, który mógłby chcieć mieć Monta Ellisa.
Wielki...
Pelicans.
Tak, Pelicans. Wielki Dante Cunningham, który poprawił skuteczność rzutów za trzy bardzo w zeszłym sezonie. Z bardzo dobrym obrońcą na trzy pozycje. I ja nie wiem, czy nie ma jeszcze kontraktu. Ja mu dam kontrakt. Spencer Hawes, zwolniony przez Milwaukee Bucks ostatnio.
No cóż.
Gwiazda jednego meczu playoffów, dobrze pamiętam? Taka druga kwarta, to było w playoffach, Milwaukee-Toronto? Hawes miał taką drugą kwartę szaloną? Tak. Boris Dio, nad którymi wsadzają niemieccy zawodnicy.
I Polaczyń, Ponitka. Baczyński.
Ponitka nie jechał. Ponitka nie skakał, wiadomo. Tak. Lavoy Allen.
No tak.
Dalej, David Lee jest bez kontraktu.
Szokujące.
Chris Humphries jest bez kontraktu.
Szokujące.
Aaron Brooks jest bez kontraktu.
No to już chyba też koniec tego pana.
Deron Williams jest bez kontraktu. Ale jest kilka nazwisk takich ludzi, którzy no to powinni wiesz. Się zahaczyć w NBA.
Może Philadelphia Deron Williams będzie Fulca tam uczył, albo Lakersi będzie uczył Bola, no coś, wiesz, jakiś taki mentor. Mało gram, dużo opowiadam o tym, jak grałem.
I mam jeszcze trzech graczy. Ja cały czas wymieniam graczy, którzy moim zdaniem jeszcze coś w NBA mogą zrobić. Być w rotacjach, być w składach. I jeszcze trzy nazwiska. Mike Dunleavy, który jest już stary, ale jeszcze coś może zrobić, być choćby mentorem. Gerald Green, który był kluczowy w wygraniu przez Boston serii z Chicago w pierwszej rundzie. I Leandro Barboza. Nasz ulubiony Leandro Barboza jest bez
kontraktu.
No. I teraz mam listę graczy, którzy już raczej na umowy nie mają
nie wrócą.
Co liczysz, tak? Jest tu kilka znanych nazwisk. Jest między innymi Randy Foy. Jest Jason Terry, który jest takim mentorem jak nikt, nikt na świecie nie jest takim mentorem.
No to wziąłeś go na asystenta.
Mike Miller.
No to już jest od 5 lat słyszymy o Mike'u Millerze.
Jest jeszcze Meta World Peace, wielki mentor z zeszłego
sezonu.
Jest Derek Williams bez kontraktu. Taki dobry w Cleveland przez pierwsze tygodnie. Taki styl, ojej.
Ale on pokaże w playoffach. Ale wzmocnienie.
Daj. Pamiętasz? Podpisze kontrakt z Cleveland Cavaliers, żeby się pokazać i na rynku zgarnąć wysoką umowę. Jak zgarnął, ojej. Zamiot. Stephen Jackson. Ja naprawdę co rok Stephen Jackson mówi, że on chce wrócić do NBA. Naprawdę, to się dzieje co rok. Naprawdę, on nie gra w NBA już, ostatni raz grał w San Antonio, to było 3 lata temu. Tak?
No ale wraca, no.
Ale cały czas wraca.
Byron Davis też wraca co rok.
No, wraca. Ale wiesz co, chyba w tym roku było trochę ciszej z Byronem Davisem.
No ciszej, ale tam coś jeszcze będzie.
Splitter, zawodnik.
Kontuzja.
I Festus...
Złamała jego karierę.
Ezeli,
no to jest też... Smutna historia.
Smutna historia, tak. Te kontuzje kolan. Festusi był...
Festusik był fajny.
Dynamicznym, fajnym graczem. Dobrze, mój drogi. Zobaczmy, co na Eurobaskecie. Jak twoja miłość do Eurobasketu?
Do frontcourtu Grecji, bardzo.
No właśnie, bo rozumiem, że to, co się dzieje z reprezentacją Grecji, jest absolutnie tym, czego się spodziewałeś.
Nie, no trudno powiedzieć, że spodziewałem. Nie będę hipokrytą. Natomiast, szczerze mówiąc, Nie, oczywiście wiedziałem, tylko nic nie mówiłem. Bo oni pokonali Litwinów.
No tak, a wydawało, że Litwa idzie tak dobrze.
No właśnie, to chyba było pewnego rodzaju zaskoczeniem.
A tutaj pat.
No proszę, i Kuzmińska pojedzie do domu.
Mamy ćwierćfinały dzisiaj, 2 mecze. Niemcy grają z Hiszpanią, Niemcy wygrali z Francją. Francja po raz pierwszy od 1991 roku nie jest w ćwierćfinale Eurobasketu, taki stat. Hiszpanie trochę tam trochę pogrodzili Turkowie, bo wrócili na 6 punktów w połowie czwartej kwarty. I o 20:30 Słowenia gra z Łotwą. To jest bardzo fajny mecz.
To jest bardzo ciekawy mecz. Twój czarny koń.
Tak. A wiesz co, mam problem, bo Słowenię typowałem po meczu z Polską też na medal. Więc jeden trafia, a z drugiego możesz się śmiać ze mnie, że nie trafiłem.
Nie, znaczy ty przypominam, że mówię, że jesteśmy w stanie wygrać ze Słowenią.
Tak. Nie, chyba nie. Znaczy, że możemy nawiązać walkę. Chyba tak.
Nawiązaliśmy walkę. Dobrze, jakie zmiany w PLK po nieudanych mistrzostwach Europy?
Dalej jeszcze mamy ćwierćfinały 2. Jutro mamy Grecja-Rosja.
Tak, nie ma zmian.
Mówię, że o Eurobaskecie. Grecja-Rosja.
Dobrze.
Jutro. I Włochy-Serbia. Jutro. Włochów oglądałem z Finlandii, Włosi byli tak dobrzy w pierwszej połowie, wszystko trafiali. Ale powiem ci, że jakoś tak, nie, do tego
dobrze,
Eurobasketu.
Teraz wiem, że już siadło. Nie ma koszarka i tak smutne.
Do tego jeszcze wrócimy, koszarek jeszcze się dzisiaj pojawi. Mój drogi, właśnie, coś gdzieś mi przemknęło, że są jakieś zmiany.
Nie, to szybciutko typy zróbmy.
A, typyki, dobrze. Niemcy, Hiszpania?
Hiszpania.
Słowenia, Łotwa?
Masz prawo wyboru.
Wczoraj bym postawił na remis, ale to ciężkie będzie zremisować.
Koszykówce trudne.
Stawiam na Łotwę.
Dobrze, to ja Słowenia.
Dobrze. Grecja, Rosja.
To ja wybiorę.
A widziałeś, jaki Szwed jest gorący w tych mistrzostwach? Jaki truje, pull-up, truje, sadzi?
Dzik, to jest... No. Tak, powrót, NBA.
No. I on nie był zły na końcu tej kariery.
Postawię na Greków konsekwentnie.
Ja też. Ja do ciebie dołączam. Jestem teraz z tobą razem za
granicą. Nie, to ja nie chcąc postawię na Rosję, żeby był jakiś challenge.
No. To ja tak naprawdę robię tak, jak chciałem postawić, czyli stawiam na Rosję też.
Nie, to ja stawiam na Grecję.
No ja muszę być z tobą, bo wierzę w to, że to jest dobry typ.
Dobrze, dalej.
Serbia, Włochy.
No ja postawię na Serbów.
Ja jutro ci powiem. Bo to jest zbyt dramatyczna decyzja, żeby ją podejmować teraz.
No rozumiem, tak spontanicznie, dobrze.
Dobrze, mój drogi, przejdźmy dalej. Coś napomknęłeś o zmianach po turnieju w Polskim Związku Koszykówki, tak? Ja widziałem, że coś tam się chyba działo teraz wczoraj. Coś mi umknęło, jakaś informacja.
Prezes Bachański.
Coś wiesz więcej?
Nie, nic.
Dobrze.
Do tego... Ale może Kozma coś powie.
Wrócimy do tego, ja się zupdate'uję. Dobrze, dalej. Jak miałem swój hot take na temat Marcina Gortata ostatnio, to powiedziałem, że koszyki były ustalane na Eurobaskecie 2015 i też w kwalifikacjach, że chodziło o poprzednie turnieje. Nie, były ustalone tylko na kwalifikacjach. Czyli wyniki z kwalifikacji do Mistrzostw Europy 2016, kwalifikacji, które były rok temu, kwalifikacji do Mistrzostw Europy 2017, które były w 2016 roku, że to decydowało o koszykach. My byliśmy 5-1. Czyli Gortat nie miał z tym nic wspólnego, bo nie grał.
Aha, przeproś Marcinie.
Nie.
Marcin już przeprosił Florę.
W gruncie rzeczy jest to tylko semantyka, bo mówiłem o wyniku na Eurobaskecie 2015 w tym kontekście, że gdybyśmy wygrali z Rosją i z Izraelem, gdyby Gortat lepiej grał, to byśmy nie trafili na Hiszpanów i mielibyśmy łatwe rozstawienie dalej w 1/8 finału, łatwiejsze nie Hiszpanów, żeby wejść do ćwierćfinału. Tylko to chciałem powiedzieć.
Tak, historia, która się nie wydarzyła. Czy Marcin Gortat przeprosił mieszkańców Florydy?
Opowiedz.
Za swojego niezbyt stosownego tweeta.
Rozwin.
W którym powiedział, czekaj, teraz muszę wrócić do tego, nie mogę wrócić.
Słowo jest bardzo istotne. Słowo jest kluczowe.
Słowo.
Nie można nie źle czegoś zacytować, bo zostanie to wykorzystane przeciwko tobie.
Aha, jak zwykle. No dobrze. Czekaj, co ten człowiek powiedział? Ten człowiek miał.
Dobrze, to...
Mów do mnie, dobrze?
Dobrze, to ja może szybko powiem o tym, że pas mistrzowski pozostaje w Limoges, które pokonało Boulazac i wtedy odebrało ten pas mistrzowski Boulazac. I teraz w ten weekend znów pokonała Boulazac, tak żebyśmy wszyscy wiedzieli, że pas mistrzowski jest we właściwym miejscu. Limoges, teraz będę mówił do fanów starej koszykówki i oglądania jeszcze w czarno-białych telewizorach, takich czerwonych, radzieckich. Chociaż no już potem były lepsze nówka, ja miałem Sony, taki kolorowy ojciec kupił, to całe osiedle schodziło się do naszego pokoju oglądać w 91. Ale Limoges było potęgą europejską na początku lat 90. Kto pamięta, ten pamięta. Wtedy pamiętam Euroliga, finały Pucharu Europy były pokazywane w Eurosporcie. Takie czasy, Eurosport miał takie prawa. I Limoges wygrało w 93 roku Euroligę. I w 90, 93 i 95 było Final Four. Ale Ligę Francuską wygrali ostatnio w 2000 roku i tam już nic nie ma w Limoges, ale teraz jest pas mistrzowski, więc teraz jest szansa, że te lepsze czasy wrócą, że teraz uniesieni przywiązanym pasem mistrzowskim, zdobytym przez Albe Berlin oryginalnie na San Antonio Spurs, Limoges wróci do rywalizacji we Francji, nie tylko we Francji, w Europie, ba, już są mistrzami świata, więc może nie muszą nic udowadniać. Ciekawostka jest taka, że z tamtego składu Limoges z 93 roku, usiłowałem sobie przypomnieć kilka nazwisk, jest Jim Bilba, center, to jest chyba asystentem teraz we Francji, taki niski center, kto pamięta, ten pamięta, jest Jurez Dovcz, wielka legenda słoweńskiej koszykówki, niedawno też trener Słowenii. Jeszcze kilka nazwisk, Fredrik Forte, rozgrywający Richard Dakuri, bodajże chyba skrzydłowy, i Duszko Iwanowicz, który też przecież jest wielkim trenerem, którego oglądać lubimy za to, w jaki sposób wygląda i się zachowuje. Ale gwiazdą drużyny był Michael Young. Michael Young, niski skrzydłowy, rzucał po 21 punktów, miał 7 zbiórek, ja go ledwo pamiętam. On grał, jest w dokumencie, tamtąd go trochę pamiętam, nie wiem, czy nie pamiętam, nie kłamie, jest w dokumencie o Fisla Majama, bo on grał razem z The Dreamem i z Drexlerem na Uniwersytecie Houston, co został wybrany przez Boston w 84 roku, grał w NBA tylko przez 3 lata i ciekawostka, Michael Young to ojciec Josepha Younga. Więc Limoges,
jak to pięknie.
Joe Young, historia jakieś koło zatacza, nie wiem jakie. Znalazłeś ten tweet z Marcinego Zata?
Nie, właśnie, chyba go skasował.
To bardzo dobrze. A skasował tamten tweet Marcin Gortat o tym, że to czarny dzień dla polskiego sportu?
Tego nie wiem.
Bo my się tym jeszcze nie zajęliśmy, ale zajmiemy się tym za 2 lata, mój drogi.
Aha, że to też był winny.
Za 2 lata się zajmiemy tym. Dobrze, mój drogi. Piłka nożna. Wysyłam ci SMS-y, żeby cię zajarać piłką nożną. No ale twierdzisz, że ciebie piłka nożna interesuje tylko w charakterze tabeli, śledzenia tabeli.
Tak, to ten wymiar piłki nożnej jest jedynym, który mnie naprawdę fascynuje. Ale... ja permanentnie sprawdzam wyniki, no, ale nie jestem w stanie tego oglądać.
Ale gdzie sprawdzasz wyniki?
Live score.
Dobrze, bo ja napisałeś mi to... Przypomniałem sobie, faktycznie, śledzenie tabeli, czytanie w przeglądzie sportowym, patrzenie na tabelę, a potem zaraz sobie pomyślałem, kto jeszcze czyta gazety teraz.
Nikt.
Więc ty sprawdzasz w internecie tabelę. No to jest...
W internecie tabelę.
Nawet bramek?
Ona jest... Nie, bramki też mnie interesują.
Nie interesują cię.
Nie, no to Maciek, no... Piłka nożna nie jest ciekawa, no.
A moim zdaniem jest coraz ciekawsze. Przynajmniej jest ciekawsze niż jak ostatni raz ją oglądałem tak obszernie. Okay. Jest dużo żwawszym,
dynamicznym. Jest bardziej atletyczne, jest atletyczne.
Atletyczna, dynamiczna, a Niemcy to w ogóle są jaja jakieś teraz. No nic, jaram się. Wiesz, że Neymar przyszedł do Paris Saint-Germain, to wiesz, za ogromne pieniądze.
Tak, wiem.
Ale oni pozyskali chłopaczka 18-letniego z Francuzi Paris Saint-Germain w ostatnim okienku, który się nazywa Kylian Mbappe.
Kylian Mbappe, tak. Mbappe.
I
no, tak.
Kylian Mbappe wygląda jak Isaiah Thomas z dłuższym nosem. Jest cudowny. Jest chyba moim ulubionym piłkarzem od razu. I oni mają atak Kylian Mbappe, Neymar, Edinson Cavani, więc dla wszystkich fanów Barcelony fajnie było mieć fajny atak, nie? Z przodu 3 ludzi. Fajnie było. Nie jesteście już fresh i nowi. Nie jesteście już fajni. Tu Barcelona nie będzie miała dobrych słów, przynajmniej z mojej strony w tym podcaście. W każdym razie Kylian, Neymar i pudujący, ale też zdobywający gole Edinson Cavani.
Tak,
to jest też do oglądania, zwłaszcza...
Pamiętam, jak była taka wielka dyskusja, że Radosław Matusiak jest lepszy od Edinsona Cavaniego.
To człowiek tak strasznie buduje.
I był zbuntowany, znaczy był jakby wściekły, że trener nie stawia na niego. Gdzie jest dzisiaj Radek Matusiak?
Ja kiedyś lubiłem, myślałem, że będzie dobrym piłkarzem Radosław Matusiak. Miałem kiedyś taki dobry.
No, tak, podobno kiedyś... ten, no, wiesz, on się tak stylizował na takiego, wiesz, ten, że nie jest takim głupawym piłkarzem, który, kurde, nie, no, zeszła, naszła, poszła. Tylko on był tak, wiesz, on wszedł w wino, on grał na giełdzie. Grałem na giełdzie, to zresztą też była dosyć śmieszna historia, bo kiedyś zapytano Darka Gęsiora, też takiego byłego piłkarza lat 90. wielki talent.
No proszę, nie musisz mówić, tłumaczyć. Kim Dariusz Gęsior był?
Kim był Dariusz Gęsior? Zawodnik Ruchu Chorzów, potem tak. Długo widzewał, a potem nie wiem, czy on gdzieś za granicę na moment nie pojechał.
Niemcze,
Austria albo coś takiego, na pieniążki pojechał. No i on też tak właśnie bardzo wszedł w pewnym momencie w giełdę. No i tak go w czasie jakiegoś wywiadu pytają go, no, czy pan słyszał, że tutaj Radosław Matusiak jest również takim ekspertem od rynków kapitałowych. No co pan na to? On mówi, no tak, faktycznie spotkałem się z Radkiem. No, ja tam rzeczywiście z nim rozmawiałem raz, no nic wtedy nie wiedział. No i on na podstawie tej rozmowy ze mną rozumie, że dzisiaj twierdzi, że jest ekspertem. No dobrze, no świetnie. Ale nie pamiętasz, że miały być loty takie Ryanair, miał latać między Bełchatowem a Palermo, jak Matusiak grał w Palermo? No cóż, jego ojciec tłumaczył, że będą połączenia lotnicze, że on rado mapu, żeby mu to oglądać.
Czy ta historia jest jakoś związana bodajże z panem Kręciną, który chciał wysiadać w Bełchatowie? Nie, gdzie on chciał wysiadać? Coś, pamiętasz? Była jakaś taka historia? Dobrze, może namieszałem. No to dobrze, interesujące. Bełchatów Palermo.
Także ten.
Czy wiesz, że w Lipsku, jeśli śledzisz tabelę, to wiesz, czy wiesz, że w Lipsku narodził się bardzo interesujący zespół piłki nożnej?
Maciek, ale to już tak od 2 lat, nie wiem.
Ja nie wiedziałem o tym, a zacząłem ich oglądać, wziąłem 2 mecze, są
no
super.
No nie, no tam Red Bull zainwestował wielkie pieniądze.
Jeszcze raz, kto?
Red Bull.
Red Bull?
Tak.
Zaskakujące. Teraz w tych krajach europejskich cały czas widzę tylko jakieś, wiesz, jakichś szejków, Al-Kaida się reklamuje na koszulkach. Czasy. Jaka Europa? Nie ma Europy. Fly Emirates. Mój drogi, przejdźmy do komentarzy, bo jest kilka szybko. Pa- Paweł Gacek zebrał 51 lajków pod komentarzem na temat Łukasza Koszarka. Mam wrażenie, że wycelowanego w twoim kierunku. Zmierzam do tego, że można Koszarka krytykować, dostrzegać jego mankamenty, ale po co robić sobie z niego jaja? Bo czyja to jest kurwa wina, że od miliona lat Koszarek jest praktycznie jedynym sensownym wyborem na pozycję rozgrywającego w repce? Przecież wiadomo, że nie jest to Chris Paul, ale chyba nie jeździ na tą repkę, dlatego że ma jakieś kwity na Taylora, zdjęcia z gangbangu u Derricka czy coś. Tylko dlatego, że nie ma... Mike Taylor na gangbangu z Derrickiem Rose'em? Tak? O to chodziło?
Nie wiem.
Tamta historia z tym dildo, jak ona ten, że on jej nie zapłacił za dildo i ona była zła, dlatego mu proces zrobiła Derrickowi Rose'owi. I Mike Taylor miałby być na tamtym gangbangu.
Nie, trochę tak, to widzę, że flow się po prostu tam...
Rozpędził.
Rozpędził się.
Ja się
tak,
zatrzymałem, czytając się. Mike Taylor...
Wyjechał.
Derrick Rose, dwóch kolegów Derricka Rose'a i ona... Napalona. No dobrze. No nie wiem.
No dobrze. No,
ja to Koszarek,
wina, to nie jest wina, ale... nie jest wina Koszarka, że musi grać.
Taki komentarz był bardzo potrzebny, też tak myślę.
Tak,
że
tak.
Był. Są takie komentarze, są takie opinie. Ten komentarz też był potrzebny, musiał się pojawić. Cieszę się, że zebrał 51 lajków. Ale lubię też te inne komentarze na temat Łukasza Koszarka. Taki jest świat. Morfiszon do mnie pisze i nie wiem, co masz, Maćku, z tą lojalnością. Liga NBA to liga profesjonalistów, analiz i wielkich pieniędzy. Tam nie ma sentymentów. Nie szukaj czegoś, czego tam nie ma. Dla przypomnienia obejrzyj sobie ponownie film Moneyball. Po pierwsze, bardzo lubię, jak ktoś pisze, że no, obejrzyj sobie ten film, zobacz tamto. Gówno prawda. Nikt nie ogląda. To nie jest sposób, żeby kogoś przekonać do tego, żeby obejrzał ponownie Moneyball. Jeśli Morfiszon myślisz, że ja teraz pójdę i obejrzę Moneyball, bo ty napisałeś tak w komentarzu, jeśli tobie zależy, żeby obejrzał Moneyball, to podejdź inaczej do tego, bo to jest taka rzecz, która się teraz w internecie dzieje. Ludzie się wychodzą ze swoich komór, wychodzą na górkę i mówią, obejrzyj sobie to i tamto, a będziesz wiedział. Jakby liczyli naprawdę, że ludzie pójdą i obejrzą, bo on tak powiedział.
No nie, ale to nie jest trochę tak, 30 lat temu byśmy powiedzieli, weź przeczytaj tę książkę i będziesz wiedział.
Ale to nie jest dobry sposób na to, żeby kogoś faktycznie przekonać do tego, żeby ten film zobaczył, książkę przeczytał. Nie jest dobry sposób.
Nie wiem, Maciek, no to jest taka próba, wiesz, no. Nie wiesz, to się nie odzywa. Jak obejrzysz, przeczytasz, to możemy porozmawiać.
Otóż Morfiszon tutaj sugeruje, że ja obejrzałem Moneyball. Ja widziałem Moneyball, ale Moneyball jest właśnie Moneyball. O to chodzi, to jest Moneyball. Moneyball jest Moneyball, dlatego był tak znany, bo miał pokazać, czym była drużyna baseballistów, jak była zbierana, o co chodziło, jak nie było żadnych tutaj faktycznie sentymentów. I nie chodziło, mam wrażenie, też do końca o to. Chodziło o to, że tanim kosztem można sobie zbudować dobry zespół.
Że można zbudować zespół w oparciu o wielkie liczby, znaczy o statystykę.
Ile tytułów mistrzowskich zdobył tam ten zespół?
Zero,
dziękuję. A propos lojalności, ja nie chcę już mówić trzeci czy czwarty raz. Ja nie jestem z tej grupy, która stoi na najwyższej górce i mówi o lojalności, więc ja nie wiem, dlaczego nawet chcę o niej mówić. Ale gdy tam zacząłeś mówić o tym kole draftu i o tym, że tak już zacząłeś mówić, żeby było ciekawiej, gdybyśmy wiedzieli, jakie piki są, żeby byłoby ciekawiej, wiesz co, ja rozumiem to, że to idzie w stronę, żeby było ciekawiej, mamy krótsze kontrakty, żeby było ciekawiej, żeby to się nakręcało, żebyśmy cały czas o tym mówili, ja rozumiem to. Rozumiem to. I to jest dobre dla mojego biznesu, to jest dobre dla mojej kieszeni osobiście. Ale, wiesz... Jordan, Malone Stockton, Reggie Miller, Patrick Ewing, Chris Mullin, Hakeem Olajuwon, David Robinson, Joe Dumars. Kilka nazwisk. Większość, praktycznie całe swoje kariery spędzili w jednym klubie. Teraz się czasy trochę zmieniły. I te przywiązanie jest czasem trudniej złapać. Poza tym ja mówię jeszcze o tym takim sportowym kontekście. Drużyny grające ze sobą 4, 3, 5 lat, grające ze sobą, to jest coś mach do oglądania. Swoją drogą Warriors to robią teraz, mając też masę talentu. I Morfiszon, jedna rzecz jeszcze, bo piszesz to do mnie w takim tonie, jakbym ja musiał w to uwierzyć i musiał to kupić. Gówno prawda, Morfiszon. NBA nie musi być po wsze czasy moją ligą. Czasy się zmieniają, ludzie się zmieniają i życie się zmienia. Ja nie jestem przyspawany, przywiązany do NBA na zawsze. Jak mi się NBA przestanie podobać,
teraz będzie NFL.
To ja sobie pójdę.
Oglądać NFL.
NFL to lojalnością już kompletnie nie błyszczy. To akurat dla lojalności
swoją,
to NFL
swoją lojalnością.
Ale spodziewałem
niektórzy mówią, że ty jesteś nielojalny.
Spodziewałem się, że takiego komentarza. Tak, ja wiem, są cierpienia, bo Maciek Kwiatkowski wolny czas spędza na NFL. Szymi pisze, czy szósty gracz informował 2 lata temu o zachowaniu Gortata, czy odwaga, żeby to nagłośnić, dojechała dopiero dziś? I to...
stałeś się odważny, mówiłeś wtedy o tym.
Chodziło wtedy o sensacyjność, tak? Sprawa wytropiona dalej byłaby sensacyjna. Ja nie chciałem brudzić swojego nazwiska sensacyjnością. Tak samo jak nie chciałem się podpisywać pod niektórymi rzeczami, które były publikowane na Sportowych Faktach. Poza tym dziennikarzem byłem i jestem słabym, jestem marnym. Ja nie mam tego nosa, żeby pójść, rozmawialiśmy o tym często, wiesz, z mikrofonem i podpytać do końca gościa, pociągnąć za język. Ja nie, bo ja to rozumiem czasem, za bardzo, mam zbyt dużo zrozumienia. Więc nie zrobiłem tego. Uważałem, że to nie jest zadanie dla mnie. Poza tym nie pisałbym wtedy o tym na szóstym graczu, tylko raczej na Wirtualnej Polsce, które wtedy się zmieniały Sportowe Fakty. I wszystko razem też tworzyły jakąś taką, jakieś takie dziwne miejsce pracy wtedy, jak byłem na tamtym turnieju. Miami Heat Polska, mieszkam w Leicester, zapraszałem raz nawet ekipę Mieszkam w Leicester, zapraszałem raz nawet ekipę PNZ w odwiedziny, ale chyba odwołam, dopóki nie nauczą się proper pronunciation. Miami Heat Polska, po pierwsze jesteś na moim radarze oficjalnie, a po drugie i tak bym nie przyjął zaproszenia od ciebie.
Co się dzisiaj z tobą dzieje?
Nie, sprawdzałem komentarze.
A nie, to dobrze, to jest jakaś prywatna wendeta.
Nie
przekonałeś mnie, nie przyjadę do ciebie, zamknij się w ogóle.
Nie powiedziałem zamknij się, powiedziałem, że i tak.
No nie, ale to tak wiesz, to następny będzie tak, zamknij się.
A to...
Powiesz tylko imię i powiesz zamknij się, nawet nie przeczytasz komentarzy.
Wiesz co, lepiej powiedzieć w podcaście, z którego słucha milion osób, niż odpowiadasz w komentarzach na szóstym graczu, który jest zadowolem.
Mumu, zwierz, zamknij się.
Przepraszam, umówmy się. Ja nie powiedziałem zamknij się.
Nie, nie powiedziałeś, ale ja się zastanawiam. Nie, przepraszam, ja to przejdziemy. Nie, to będzie dalej, co będzie dalej, bo idziemy coraz głębiej. No, zacząłeś od tego, nie przekonałeś mnie, nie przyjadę do ciebie i zamknij.
Można też schować głowę w piasek i nie odnosić się do komentarza, który zebrał 51 lajków i dotyczył twojego wywiadu z Łukaszem Koszarkiem. Bo się do tego nie odniosłeś, więc można pójść tak, a można szybko przerzucić teraz całe zainteresowanie na to, że ja mam problem z
Miami Heat
Polską.
Dobrze,
ale można uniknąć, cichutko przejść tup, i w nic się nie angażować. Tak można całe życie spędzić. I nic nigdy nie zrobić, nic nigdy nie poczuć. Mój drogi.
Dobrze, jak nie pójdziesz na wybory, to też ci to powiem.
Nie wiem, co chciałeś przez to powiedzieć.
Dobrze.
Słyszymy się jutro. Trzymaj się. Need the whole castle, you can keep the throne. Me and my team did it for a